Minęła 8.30, dzień dobry. Dziś gościem rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK jest senator Platformy Obywatelskiej Andrzej Kobiak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od smutnej sprawy, od smutnego tematu. Pan jako pierwszy w poniedziałek, z tego co ja zauważyłem, przeglądając portale społecznościowe, poinformował o śmierci Zbigniewa Wodeckiego, nazywając go swoim przyjacielem.
Tak, rzeczywiście tę informację ja uzyskałem gdzieś 10-15 minut po jego śmierci, a że zobowiązałem się wielu osobom przekazać tę informację, nie czułem się na siłach dzwonić, dlatego informację tę zamieściłem na Facebooku. Ale rzeczywiście Zbyszka Wodeckiego znałem bardzo dobrze, żeśmy się często spotykali i on mnie nazywał swoim przyjacielem, a ja miałem prawo jego nazywać moim przyjacielem.
Mówi się także, że to przyjaciel Tucholi, z której tak. Pan senator pochodzi.
To może odwrotnie właśnie, dlatego że ja jestem z Tucholi, to on przyjeżdżał tam często, bywał u mnie, bywał ze mną, bywał na moje zaproszenia.
Jak go pan zapamiętał? Jak go pan zapamięta?
To był człowiek, który był bardzo porządnym, przyzwoitym kolegą, znajomym, przyjacielem. Ja go wspominam jako człowieka absolutnie bez skazy. To, jak bardzo on pomagał innych, jak był życzliwy dla innych, jak innych kochał, naprawdę może być przykładem dla wielu ludzi.
Niestety już nie zobaczymy go na przykład na koncercie z balkonu Święcickiego.
No właśnie, niestety plany zostały pokrzyżowane i to się nie uda.
A w tym roku będzie pan organizował te koncerty?
Tak, będą takie koncerty.
Kiedy to się zacznie, wiadomo już?
Pod koniec czerwca będzie pierwszy koncert, a w sierpniu będzie drugi koncert.
Przypomnijmy tym, którzy wiedzą, a poinformujmy tych, którzy nie wiedzą, że to są koncerty organizowane przez pana senatora w Bydgoszczy. W jego biurze, tak można powiedzieć, na balkonie tego biura. Ten balkon wychodzi na Plac Wolności. Z frekwencji pan chyba zadowolony, bo bardzo wielu bydgoszczan przychodzi na te koncerty.
Tak, zdarza się, że parę tysięcy osób jest, jeżeli oczywiście na balkonie pojawi się gwiazda. Czasem zapraszamy również bydgoskich wykonawców, wtedy może publiczności jest mniej. Ale rzeczywiście widać, że taka forma przekazu muzyki trafiła w gusty bydgoszczan i ja jestem bardzo zadowolony z frekwencji.
Panie senatorze, ostatnio pan bardzo dużo uwagi poświęca jednemu człowiekowi, a mianowicie Leonowi Janta Połczyńskiemu. Niebawem, 26 maja, odbędzie się nawet konferencja naukowa zatytułowana Leon Janta Połczyński, działacz niepodległościowy, minister i senator II RP w 150. rocznicę urodzin. Dlaczego ten człowiek tak skupia pana uwagę?
Rzeczywiście, jeżeli próbować poczytać informacje o nim, pozbierać dokumenty, nawet porozmawiać z ludźmi, to okazuje się, że była to postać wyjątkowo wybitna. Mówi się o tym, że to był najwybitniejszy polityk Pomorza okresu międzywojennego. Rzeczywiście, on był ministrem w 5 rządach, był ministrem rolnictwa. Teraz może to nie byłoby postrzegane jako ministerstwo ważne, ale pamiętajmy, że przed wojną ponad połowa ludności mieszkała na wsi, ponad połowa dochodu narodowego była wytwarzana na wsi i 80% eksportu to była polska wieś. A do tego Ministerstwo Rolnictwa miało również wtedy w swojej gestii bory, czyli lasy państwowe, miały też niektóre gałęzie przemysłu związanego z rolnictwem. Także naprawdę Ministerstwo Rolnictwa to była jedna z najważniejszych instytucji państwowych.
A jak Janta Połczyńskiego, Leona Janta Połczyńskiego tutaj w naszym regionie umiejscowić? Z jakimi on miejscami jest kojarzony?
Urodził się i rodzice jego mieszkali w Wysokiej. To jest powiat tucholski.
Koło Raciąża.
Stąd moje zainteresowanie, bo to jest w pewnym sensie krajem. I rzeczywiście województwo nasze może być z tego człowieka dumne, ale niestety pamięć o nim jest nikła. Informacja, wiedza o nim jest niewielka. Ja próbując przygotować, a później prezentować uchwałę w Senacie w tej sprawie, rozmawiając i prezentując go w komisji senackiej, ze zdziwieniem stwierdziłem, że większość senatorów w ogóle o nim nie słyszała. I gdy przedstawiłem, bo czas pozwalał, tylko niektóre jego zasługi, to wielu senatorów się zdziwiło, dlaczego tak ważnym człowieku, tak wybitnym Polaku tak mało się wie.
Na tej konferencji 26 maja, co będzie można usłyszeć o Leonie Janta Połczyńskim?
Będziemy mieli cały cykl wykładów profesorów na temat życia, działalności, ale również będzie wnuk Leona Połczyńskiego, który będzie wspominał jego życie, jego działania, jak go zapamiętała rodzina. Będziemy mieli również trochę szerszy kontekst. Będzie informacja o rodzicach, o wcześniejszych osobach z tego rodu Janty Połczyńskich, rodu wyjątkowo zasłużonego dla Pomorza, bo musimy pamiętać, że w czasie zaborów tak naprawdę polskość to byli ziemianie polscy i księża polscy. I tak jak mówimy, że zabory spowodowały to, że nie było Polski przez 120-150 lat, to tam mamy tereny, gdzie Polski nie było 500 lat.
A czy to prawda, panie senatorze,
dzięki takim ludziom,
że Bydgoszcz i Toruń zawdzięczają Leonowi Janta Połczyńskiemu to, że są w Polsce?
Nie teraz, po I wojnie światowej, w momencie, kiedy decyzją Antanty tworzono tak zwany korytarz dla Polski do morza, to decyzja została podjęta przez prezydentów. Natomiast już jak wielki ten korytarz miał być, został pozostawiony już do negocjacji bezpośrednio między Polską a Niemcami. Wtedy rząd polski reprezentował Janta Połczyński i on przekonywał delegację Antanty, która była na tych terenach, o tym, że te dwa miasta muszą się znaleźć w obrębie Polski. Nie tylko, że przekonywał argumentami etnicznymi, ale mówił o tym, że jeżeli nie, to dojdzie do powstania na Pomorzu. Był on członkiem komitetu, który przygotowywał takie powstanie. Sam zgromadził kilka tysięcy karabinów na wypadek, gdyby rzeczywiście te miasta nie znalazły się w granicach Polski, żeby takie powstanie wywołać. I Antanta, a przynajmniej przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, tak bardzo mu uwierzyli, że stwierdzili, że rzeczywiście te miasta muszą znaleźć się w rejonie Polski.
A czy to prawda, że aktorka Beata Tyszkiewicz rodzinnie powiązana jest z Janta Połczyńskimi?
Tak, ponieważ córka Janty Połczyńskiego wyszła za mąż za Tyszkiewiczów i wnuk już też z Tyszkiewiczów będzie na tej konferencji w Bydgoszczy. Był również w Senacie i odbierał od pana marszałka uchwałę, którą Senat przyjął w 150-lecie urodzin Janty Połczyńskiego.
Zmienimy temat, panie senatorze. Chciałem zapytać o referendum konstytucyjne. Wczoraj pan prezydent Andrzej Duda powołał swojego pełnomocnika w sprawie tego referendum. To będzie pan minister Mucha. Pan myśli, że odbędzie się takie referendum? Jest ono potrzebne?
W moim przekonaniu żadne prawo nie jest tak dobre, żeby nie mogło być lepsze. Ale sposób, w jaki to pan prezydent i partia Prawo i Sprawiedliwość próbują do tego podchodzić, zadziwia mnie. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy powiedzieć, co chcemy zmienić i jak. Czyli co ma być w konstytucji zmienione. Natomiast referendum w sprawie, że zmienimy konstytucję w ogóle, spowoduje, że ci, którzy będą chcieli zmiany w jedną stronę, zagłosują za i ci, którzy będą chcieli zmiany w drugą stronę, zagłosują za. I właściwie co to referendum nam powie? Musi być konkretna propozycja zmiany konstytucji i wtedy to referendum ma sens. Jeżeli będzie tylko hasło, czy zmieniamy konstytucję, to będzie bez sensu.
Czyli według pana najpierw powinien powstać taki zmodyfikowany projekt naszej konstytucji z tymi proponowanymi poprawkami, wtedy ludzie powinni wypowiedzieć się tak, chcemy takiej konstytucji, nie, nie chcemy takiej konstytucji?
Tak, to jest logiczne. Ludzie głosując muszą wiedzieć, za czym głosują. Nie tylko za ideą zmiany, ale za jaką konkretną zmianą mają się opowiedzieć. Czy system ma być bardziej prezydencki, czy mniej prezydencki, bo rozumiem, że o to chodzi panu prezydentowi. Ale on musi powiedzieć konkretnie, na czym to ma polegać, żeby ludzie wiedzieli, za czym głosują, żeby się nie zdziwili, że później konstytucja zostanie zmieniona wbrew ich pomysłom, ale zawsze będzie powiedzieć, no przecież, można powiedzieć, że to przecież referendum zdecydowało, że zmieniamy konstytucję.
Może również być taki zapis w tej nowej konstytucji, że nie będzie Senatu.
Oczywiście, że może być, tylko proszę pamiętać, że Senat akurat dla Polski jest bardzo zasłużony i istnieje od setek lat. I nie ma powodu w polskiej tradycji politycznej, parlamentarnej likwidowanie Senatu.
Ale może tych posłów i senatorów powinno być mniej?
Zgoda. Reforma i Senatu i Sejmu powinna być, co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast to, żeby były dwie izby kontrolujące się trochę nawzajem, jest bardzo istotne. Ja wiem po sobie, Senat zgłasza tysiące poprawek. Proszę sobie wyobrazić, że prawo, które co roku wchodzi, miałoby tysiące błędów. To prawo by było prawie, że nie do stosowania. A tak jednak udaje się dzięki tym poprawkom w znacznym stopniu poprawić.
No to tutaj należy się zastanowić, panie senatorze, kto tam pracuje w tym Sejmie i jakich oni mają prawników, że wy musicie tyle poprawek wprowadzać.
To nie zawsze zależy od prawników. Rzeczywiście, ja uważam, że jest błąd systemowy w samym Sejmie, bo większość ustaw przyjmuje się na zasadzie głosowania poprawek w Sejmie. W związku z tym może być pierwsza poprawka, że wolno, po czym trzecia poprawka, że nie wolno. I Senat może przegłosować i jedną poprawkę, i drugą. I co ma wiedzieć później osoba, która chce stosować? Wolno czy nie wolno? I stąd w Senacie jest szansa, żeby to wyprostować. Ja w ogóle uważam, że trochę inaczej powinno być stanowione prawo w Polsce. Rząd ma przygotować ustawę i parlament ma ją przyjąć lub odrzucić. Bez prawa zmiany w trybie, że rząd coś chce, a poprawki mogą spowodować, że ta ustawa akurat odwrotny skutek przynosi. I dopóki tak będzie, Senat jest absolutnie konieczny. Wbrew pozorom, jeśli można, powiem jeszcze jedno dobre słowo o Senacie. Senat i przynajmniej opozycja 70% ustaw przyjmuje, bo uważa, że one są potrzebne i konieczne. W związku z tym tu nie ma takiej wojny jak w Sejmie. Senat rzeczywiście pracuje merytorycznie, chociaż różnimy się w niektórych sprawach poglądami.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę, za rozmowę. Dziś gościem rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK był senator Andrzej Kobiak.
Dziękuję Państwu.